Rozdział 5. Bóg odzyskuje własną rodzinę. Tak jak wspomniałem w ostatnim rozdziale, przyjście Ducha Świętego wiązało się z zawarciem nowego przymierza, które Bóg zapowiedział przez Jeremiasza i Ezechiela. Zadaniem Ducha Świętego jest pomoc wierzącym w przezwyciężeniu nieprawości wynikającej z naszego upadku. Było to niczym policzek wymierzony upadłym synom Bożym. Był to bezpośredni atak na duchowych przeciwników Boga. Przyjście Ducha rozpoczęło kampanię wojenną przeciwko synom Bożym, którym Bóg powierzył narody, które wydziedziczył pod wieżą Babel. Sprzeniewierzyli się przeciwko Bogu, ulegając moralnemu zepsuciu i wykorzystując ludy, które zostały im powierzone. Jezus wiedział o tym wszystkim. Czasami pomijamy informacje, które pojawiają się na ten temat w księgach Nowego Testamentu, następujących po Ewangeliach, jak na przykład Dzieje Apostolskie czy Apokalipsa. Początek końca. Powrót Jezusa do nieba umożliwił przyjście Duchowi Świętemu. Kiedy zmartwychwstały Jezus przebywał jeszcze na ziemi, wśród swoich uczniów powiedział im o tym, co miało wkrótce nastąpić. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Przy dalszej lekturze Nowego Testamentu łatwo jest zauważyć, że Jezus zapowiedział dokładnie to, co wydarzyło się w Dziejach Apostolskich. Kiedy ich opuścił, Duch stąpił na nich w postaci języków ognia. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Dalsza część Dziejów Apostolskich opisuje, że Duch Święty umożliwił apostołom mówienie różnego rodzaju językami. Pozwoliło im to opowiedzieć Żydom z całego świata o historii Jezusa, o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Określenie Żydzi odnosiło się do Izraelitów mieszkających w obcych krajach, rozproszonych po całym świecie w wyniku wygnania, jakie miało miejsce w czasach Starego Testamentu. Żydzi, którzy usłyszeli uczniów Jezusa głoszących w ich własnym języku, byli tak naprawdę potomkami plemion Izraela. Przybyli do Jeruzalem, aby świętować razem jedno z najważniejszych świąt w żydowskim kalendarzu. Ludzie zamieszkujący Jerozolimę wiedzieli, kim byli uczniowie Jezusa, i myśleli, że całe to zamieszanie spowodowane było pijaństwem. Było rzeczą niemożliwą, aby ludzie nieznający danego języka nagle potrafili się nim biegle posługiwać. Apostoł Piotr wyjaśnił im, z czego to wynikało. Pozwolił im nawet tego doświadczyć. Wtedy stanął Piotr razem z jedynastoma i przemówił do nich donośnym głosem: mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia, ale spełnia się przepowiednia proroka Joela. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję Ducha Mojego na wszelkie ciało i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze. Młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha Mego i będą prorokowali. I sprawię dziwy na górze, na niebie, i znaki na dole, na ziemi. Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, Tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał go. Piotr wyjaśniał im, że to, co widzieli i słyszeli, było cudem spowodowanym przez przyjście Ducha Świętego zesłanego przez Boga. Przekazał im, że Bóg zesłał swojego Ducha, aby ten mógł im pokazać, co tak naprawdę wydarzyło się w Jerozolimie. Musieli uwierzyć, że Mesjasz, który przyszedł na ziemię, został zabity przez ludzi i powstał z martwych. Rezultaty kazania Piotra były zdumiewające. 3000 osób wzywało imienia Pańskiego i uzyskało zbawienie, chwaląc Boga za okazane im przebaczenie. Większość kazań koncentruje się w następnej kolejności na dziele krzyża. Oczywiście nie jest to nic niewłaściwego, gdyż jedynie poprzez krzyż i zmartwychwstanie wszystkie te wydarzenia mogły mieć w ogóle miejsce. Mimo to często gubimy w tym wszystkim bardzo istotny aspekt tej historii. Agenci specjalni Boga. Wszystkie wydarzenia opisane w rozdziale 2 Dziejów Apostolskich powiązane były z przyjściem Ducha. Było ono konieczne do zawarcia nowego przymierza i wypełnienia obietnic, jakie Bóg złożył ludziom. Wielu chrześcijan nie zdaje sobie sprawy z tego, że było ono również deklaracją wojny ze strony Boga. Bogu zależało nie tylko na tym, aby pozyskać serca Izraelitów, którzy odrzucili Jezusa, ale również na odzyskaniu pogańskich narodów, rozproszonych podczas budowy wieży Babel. Bóg usiłował odbudować swoją rodzinę na ziemi. Nie miało znaczenia, gdzie mieszkały jego dzieci. Chciał tylko, żeby do niego powróciły. Fragment z rozdziału 2 Dziejów Apostolskich, który czytaliśmy przed chwilą, mówi nam, że Duch Święty przyszedł w postaci wiatru i ognia. Były to symbole, które często pojawiały się przy okazji wizji i objawień, w których ukazywana była Boża obecność. Czasami Bóg przychodził jako gwałtowny wiatr. Żydzi, słyszący kazanie Piotra, widzący, jak wyglądało przyjście Ducha Świętego, wiedzieli, że nadszedł zapowiadany dzień zbawienia. Pomyśl przez chwilę o tym, co tak naprawdę oznaczało to wydarzenie. 3000 Żydów rozproszonych pośród innych narodów powróciło do Jerozolimy, aby wspólnie obchodzić święto Paschy. Stali się świadkami przyjścia Ducha Świętego i usłyszeli o historii Mesjasza Jezusa i o tym, czego dokonał na ziemi. Uwierzyli w Jezusa i stali się chrześcijanami, czyli Jego naśladowcami. Jak myślisz, co mogło wydarzyć się później? Wszyscy ci ludzie powrócili do swoich domów. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ dzięki temu wszystkie narody, które zostały porzucone pod wieżą Babel, miały teraz 3000 ewangelistów żyjących pomiędzy nimi. Byli oni agentami specjalnymi, wysłanymi na misję na terytorium wroga, poddanego panowaniu obcych bogów. To oni mieli stać się narzędziem, dzięki któremu Bóg będzie budował swoją rodzinę na ziemi. Byli pierwszą falą misjonarzy posłanych do świata w celu wypełnienia nakazu misyjnego przekazanego przez Jezusa. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. We fragmencie przytoczonym powyżej brakuje czegoś ważnego. Przytoczone wersety opisują wprawdzie cel nakazu misyjnego, pominięty został jednak wstęp, którym jest werset 18. Często nie jest on przytaczany, kiedy mówimy o misji lub ewangelizacji. Poniżej podaję pominięte słowa Jezusa, zapisane pogrubioną czcionką. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czy teraz to dostrzegasz?
Jezus informuje nas, że posiada wszelką władzę na niebie i na ziemi. Rozumiemy, do czego odnosi się władza na niebie. Jezus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Boga Ojca. Z czym jednak wiąże się Jego władza na ziemi? Łatwo jest nam to przeoczyć. Jego wniebowstąpienie, mające miejsce po zmartwychwstaniu, było jednocześnie odebraniem władzy duchowym siłom, które sprawowały ją do tej pory. Czym były te siły? Byli to oczywiście upadli synowie Boży, którym został powierzony nadzór nad narodami po tym, jak zbuntowały się one pod wieżą Babel. Powrót króla. Zmartwychwstanie i wniebowstąpienie pozbawiło zbuntowanych synów Boga wszelkiej władzy i autorytetu. Przestali być prawowitymi władcami ponad podzielonymi narodami. Zbawienie nie było przeznaczone jedynie dla Izraelitów, czyli Żydów, pomimo tego, że sam Mesjasz był potomkiem Abrahama i Dawida. Jezus był Zbawicielem wszystkich ludzi i prawowitym Królem nad narodami. Zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i przyjście Ducha Świętego oznaczało początek końca dla wrogich synów Bożych. Stracili wszelkie prawa do sprawowanej przez siebie wcześniej władzy. To dlatego Nowy Testament opisuje zmartwychwstanie i wniebowstąpienie jako zwycięstwo odniesione nad siłami ciemności. Kiedy Bóg wzbudził go z martwych, nie tylko przebaczył nam nasze grzechy, ale również rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniosłszy w nim triumf nad nimi. Pamiętaj o tym, że władze i zwierzchności, o których pisze Paweł, są terminami używanymi na określenie upadłych synów Boga, którzy stali się złymi bóstwami innych narodów w czasach Starego Testamentu. Władze i zwierzchności to ulubione wyrażenie Pawła na określenie upadłych sił ciemności. Po powrocie z martwych Jezus wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. Bóg posadził go po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. W tym przyszłym wieku Jezus odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Paweł postrzegał zmartwychwstanie i wniebowstąpienie jako początek końca władzy synów Bożych, panujących nad innymi narodami. Nie powinno nas więc dziwić, że wiązał to jednocześnie ze zbawieniem pogan, czyli ludów porzuconych przez Boga. Zmartwychwstały Jezus i Duch Święty mieli uwolnić ich od władzy demonicznych sił, które ich zniewalały i wykorzystywały. Powróćmy na chwilę do historii, w której Bóg objawił się Abrahamowi zaraz po podzieleniu narodów pod Babelem. Powiedział mu, że pewnego dnia poprzez jego potomków wszystkie narody doznają błogosławieństwa. Paweł, który był apostołem wobec pogan, pamiętał dobrze o tej obietnicy. Napisał, że Jezus przyszedł potwierdzić obietnice dane Abrahamowi i jego potomstwu, aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie. Paweł nie poprzestał jednak na tym. Często cytował Stary Testament w celu pokazania tego, że Bóg nigdy nie porzucił pogańskich narodów. Od samego początku pragnął tego, aby stały się one częścią jego rodziny. Paweł wiedział, że Mesjasz, nazywany w Starym Testamencie korzeniem Jesego, Jese był ojcem króla Dawida, stanie się sztandarem, wokół którego zbiorą się wszystkie ludy ziemi. Wiedział, że porzucone narody pewnego dnia powrócą do prawdziwego Boga. Ta wojna duchowa rozpoczęła się wraz z przyjściem Ducha Świętego na ziemię i nawróceniem się 3000 Izraelitów. Wszystkie te osoby powróciły później do własnych krajów, a Ewangelia rozszerzała się pośród wszystkich narodów, znajdujących się pod panowaniem nieprzyjaciół Boga. Biblia opisuje to jako rozszerzanie się Królestwa Bożego. Ludzie porzucali wiarę w wyznawane przez siebie bóstwa, które nie mogły zapewnić im wiecznego życia, stając się jednocześnie członkami Bożej rodziny. Królestwo ciemności malało, podczas gdy Królestwo Boże rozrastało się w zadziwiającym tempie. Królestwo Boże jest już pośród nas, jednak nie objawiło się jeszcze w swojej pełni. Boża miłość i pragnienie odzyskania własnych dzieci nie przygasły nawet na moment. Jego niewidzialna ręka jest wszędzie, wspierając Jego dzieci i pomagając im w dalszym budowaniu Bożej rodziny. Pewnego dnia plan Boga zostanie wypełniony w pełni. Historia zatoczy pełne koło, a jej koniec będzie dokładnie taki, jak zaplanował sobie na samym początku jej autor.